Cześć, tu Nela, mała reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę. I będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii, a potem możecie wysyłać swoje rysunki z listem na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459, Warszawa. Kiedy dostanę taki rysunek z listem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Tym razem przeniesiemy się do krainy ptaków i dzisiaj pojedziemy na Kostarykę. Kostaryka jest w kształcie takiego kraba, który tam żyje i odkrył ją Krzysztof Kolumb ponad 500 lat temu. Kiedy przypłynął na nią, to nazwał właśnie Kostarykę Kostaryką i to po hiszpańsku oznacza costa, czyli bogate, a rica to wybrzeże. Czyli Kostaryka oznacza w tłumaczeniu na polski bogate wybrzeże. Na Kostaryce żyje bardzo dużo egzotycznych zwierząt, ptaków, ale też tam są takie dzikie koty, czyli na przykład jaguary, pumy i oceloty. Ocelot to jest taki fajny kotek, który jest dosyć mały, ale to drapieżny kot, taki dziki jak na przykład właśnie puma. I też ma takie fajne cętki jak jaguar, tylko że na uszach ma takie plamki białe, ma czarne uszy i na nich takie białe plamki. Jest naprawdę bardzo słodki i ma wielkie oczy. Takie fajne zwierzęta można właśnie na Kostaryce spotkać. Skoro już wiecie dużo o tym kraju, do którego właśnie lecimy, możemy już wylecieć.
En el tren a la casa ya se me hizo de noche la ventana y en ella las nubes juegan a ser montañas en esta tierra mitad llanura y mitad agua y yo tengo nostalgia y de vos y yo tengo oh, 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 tropico azul de lluvia, caneta quiebra pata, vaya vista madura, reventa, son que corres chore, quita del suelo, sabana de la luna, vaya vista madura, yo tengo nostalgia de vos, y yo tengo nostalgia de vos. En el tren a la casa, de repente no sé dónde estoy. Se me hace un espejismo el recuerdo y el Atlántico no es más que el norte, la gaviota amarilla del sueño y 10,000 kilómetros de nostalgia y de voz. Y yo tengo oh, 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 oh,
separan, si al final viento alició, caracola,
Yo solo tengo nostalgia y de vos. Yo solo tengo nostalgia de vos. Y yo tengo tropi cuasol de lluvia, ranita quiebra pata, guayabita madura, reventa son que corres llore, quítate del suelo, sábana de la luna, guayabita madura, yo tengo nostalgia de vos, y yo tengo nostalgia de vos, tropi cuasol.
Leciałam na Kostarykę. Znalazłam taki fajny domek gdzieś tam daleko w głąb lądu, gdzie była wszędzie dookoła dżungla. Po drodze, kiedy jechałam takim samochodem, zobaczyłam taki plakat, gdzie było napisane kraina ptaków i zdjęcie różnych tukanów i innych ptaków, papug i tak dalej. I postanowiłam, że na drugi dzień tam pojadę. No to już zadowolona z tej myśli, że haha, ale fajnie, że pojadę do krainy ptaków, to szybko poszłam spać. Rano wstałam, ubrałam się, spakowałam plecak, oczywiście wzięłam aparat, poszłam szybko zjeść śniadanie i wyszłam na ulicę, żeby zatrzymać autobus. Bardzo się śpieszyłam, bo ten autobus tylko raz na cały dzień tędy przejeżdżał, właśnie tak rano. Musiałam bardzo się śpieszyć z jedzeniem. Trochę zostawiłam tego jedzenia, bo bym się spóźniła na autobus. No i autobus już właśnie miał przejechać, kiedy w ostatniej chwili wybiegłam i go tak zatrzymałam ręką. I się zatrzymał, wsiadłam. I kamień mi spadł z serca, bo bałam się, że już tam nie pojadę, jak nie zatrzymałam tego autobusu. Jechałam, jechałam i jechałam. Dosyć długo, może z 2 godziny, aż w końcu był ten jeden przystanek. Wysiadłam, od razu całkowicie rozbudzona, bo już nie mogłam się doczekać tych wszystkich fajnych ptaków. Znowu widziałam właśnie ten plakat. Tam była taka mała mapka, że trzeba iść ileś tam metrów prosto, potem skręcić, będzie taka dróżka w prawo i tam będzie trochę dalej właśnie te ptaki. No i poszłam tak, jak pokazywała mapka. No i tak szłam. I rzeczywiście jest taka mała, tajemnicza dróżka, która prowadzi w głąb ciemnej, krzaczastej, bardzo dużo tam było roślin dżungli. Trochę się przestraszyłam, bo zastanawiałam się, czy to na pewno tutaj miałam skręcić, czy przypadkiem nie ominęłam tej dróżki. Ale postanowiłam spróbować. No i skręciłam. Idę może z 5 minut i dochodzę do małego domku. Od razu widzę bardzo, ale tu bardzo, bardzo dużo różnych, naprawdę przeróżnych ptaków. I widziałam takie duże ptaki, które szybko latały. Znaczy nie bardzo szybko, no ale... Także widziałam tylko takie czarne skrzydła, że to było takie jakby trochę wolniejsze śmignięcie, takie wsiu, i przeleciał gdzieś. Po chwili zobaczyłam o wiele mniejsze ptaszki, które o wiele, mogłabym tak w nieskończoność wiele razy szybciej fruwały. Tak sobie myślę, ciekawe, co to są za ptaki, te duże. Nagle słyszę, że obok mnie, bo stałam obok takiego drzewka małego, ruszają się krzaki. Coś usiadło na gałęzi. No i tak powoli obróciłam się, patrzę, A te duże ptaki to były tukany. I właśnie tukan tęczowy siedział tuż obok mnie. I jak najszybciej tylko próbowałam wyjąć mój aparat, ale oczywiście nie mogłam go znaleźć, jak na złość. W końcu wyjęłam, ale okazało się, że wcale nie trzeba było się śpieszyć, bo ten tukan, okazało się, że te wszystkie ptaki tam były przyzwyczajone do tego miejsca i w ogóle się nie bały ludzi. No i zrobiłam mu takie fajne zdjęcia i jedno z nich jest w mojej książce trzeciej z okładką właśnie z tukanem tęczowym, jak mi siedzi na ręku. I zrobiłam właśnie temu tukanowi zdjęcie, jak siedzi na takim drzewie, właśnie tym obok mnie. Poszłam parę kroków do tyłu, od domku do tyłu, patrzę, a na dachu tego domku siedzi bardzo, ale to bardzo dużo tukanów, może ich z 20 było, albo i więcej. Zauważyłam jeszcze, że na tym dachu były porozstawiane takie talerzyki z gliny, w których było bardzo, ale to bardzo dużo owoców. I te tukany właśnie jadły te owoce. Te owoce były krojone specjalnie tam dla nich. I teraz taka ciekawostka. Jest naprawdę bardzo dużo rodzajów tukanów, ale powiem wam, jakie tukany są moje ulubione. I są właśnie pokazane w książce. To tukan tęczowy, to jest mój ulubiony tukan. Mój drugi ulubiony tukan to tukan żółtogardły, który ma czarny dziób, na końcu ma niebieski i takie pomarańczowe gardło, taką plamkę pomarańczową. Tukan czarnodzioby, który ma pół czarny i pół żółty dziób, więcej ma żółtego dzioba, a całe ma żółte gardło. I tukan wielki, to jest największy tukan na całym świecie. Jest czarny, trochę wygląda jak pingwin tak naprawdę, albo ma skonur. Ale też powiem wam kilka innych, takich ciekawych bardzo, rzeczy, o których się właśnie dowiedziałam w tej ptaszarni. Tukan, tak naprawdę sama to zauważyłam, a potem opiekunki tych zwierząt spytałam się, czy może wie, co to jest. Że kiedy jadł owoc, zauważyłam, że w jego dziobie jest taki długi, bardzo zielony, przypominający listek, coś takiego jak listek, ale to nie był listek. Patrzę i pytam się pani, co on ma w dziobie. Czy zjadł jakiś owoc i po prostu listek mu tam został, czy co to w ogóle jest? A pani mówi, że to jest ich język. Tukany właśnie mają taki bardzo długi język, który jest zielony i takie zastanawiałam się, po co im ten język? Może do wygrzebywania miąższu z owoców, nie wiem. A okazało się, że to jest tak jak nasz język, do smakowania różnych rzeczy. Więc tukany mogą sobie wybierać swoje ulubione rzeczy, które im najbardziej smakują. I teraz taka zagadka, na którą macie 5 sekund, żeby pomyśleć na odpowiedź. Zgadnijcie, czy tukan ma lekki dziób, czy ciężki? Raz, 2, 3, 4, 5. Okej, i odpowiedź. Tukan ma lekki dziób. Tukan ma właśnie taki bardzo leciutki dziób, bo inaczej, bo ten dziób jest wielki, może być nawet jak połowa jego samego bez dzioba. Wygląda na pierwszy rzut oka na taki bardzo ciężki, ale jak jest taki duży, to jak tukan by miał w ogóle utrzymać go na swojej głowie i jakby miał po prostu z nim odlecieć? To by było niemożliwe. Więc on jest tak specjalnie zrobiony, że jest lekki. No to już kiedy dowiedziałam się od pani o tych ciekawostkach, poszłam dalej. I tym razem weszłam do środka, do takiego jakby... to nie było pomieszczenia, ono było otwarte, ale był taki chodnik, takie kółko schodnika, taka budka. Akurat zaczęło padać, kiedy doszłam do tej budki, więc chowałam się pod nią. To była taka otwarta, tylko daszek był taki i ławeczki. I pani powiedziała, że tutaj są takie małe, wyjątkowe ptaszki. I przypomniałam sobie od razu tamte ptaszki, które zauważyłam, że tak szybko strasznie latały. I nagle domyśliłam się, co to za ptaszki. To były kolibry. Tam były wszędzie porozwieszane takie karmniki dla tych ptaszków, że była taka wielka butla, a pod tą butlą były takie kwiatuszki plastikowe z dziurką w środku i tam był w środku taki nektar właśnie w tych wielkich karmnikach i tam koliberki siadały na tych kwiatkach i piły ten nektar, który pani im zrobiła. Ich było naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No i tak się im przyglądałam i pani nagle podchodzi do mnie z takimi malutkimi kwiatuszkami, że była taka fiolka właśnie z tym płynem w środku i taki kwiatuszek z takimi dziurkami, że kolibry mogą tam usiąść i się chwycić swoimi łapkami. No i pani mi dała chyba 4 takie kwiatki, tak 4, i powiedziała, żebym poczekała chwilę. I pozakrywała wszystkie inne tamte karmniki. I nagle koliberki zaczęły zlatywać do mnie, bo tam już nie mogły pić, więc do mnie przylatywały. Jeden przyleciał i nie usiadł na kwiatuszku, tylko pił w locie. I kolibry właśnie to są jedyne ptaki na świecie, które mogą stać w powietrzu, poruszać się do tyłu, do przodu. Znaczy do przodu to każdy ptak potrafi, ale pionowo w górę i pionowo w dół. I to są jedyne ptaki właśnie, które tak umieją. I szczególnie stać w powietrzu. I jeszcze jedna ciekawostka. Taki koliber wcale nie jest bardzo ciężki. On ma 10 gramów. I 10 gramów to... O, możecie wziąć takiego orzecha włoskiego, to taki w takiej śmiesznej skorupce. Znaczy śmiesznej, takiej okrągłej. Taki normalny orzech, jak mówi się orzech, to od razu sobie wyobrażam właśnie takiego włoskiego orzecha. Mam takie drzewo właśnie i tam rosną orzechy takie i zbieram je. No i właśnie jak weźmiecie do ręki takiego orzecha, to on ma 10 gramów. To możecie sobie wtedy wyobrazić, że gdybyście trzymali kolibra, to właśnie tyle by ważył. Po jakiejś chwili, kiedy te koliberki zobaczyły, że ja w ogóle się nie ruszam, ani nic im nie dotykam ich, ani nic im nie robię, to zaczęło ich bardzo dużo przylatywać i siadały na tych kwiatkach wreszcie i sobie spokojnie piły. Więc mogłam się dzięki temu im bardzo dokładnie przyjrzeć. I właśnie jest zdjęcie na 97 stronie, jak trzymam te wszystkie kwiatki, 4, i na jednym z nich usiadł koliber i patrzę się na niego.
Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco.
Tuve tu coquito, tuve dinero, en el mercado sí está barato.
Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco.
Yo no estoy loco, a ti no te tumba el coco.
Cuidado.
Oígame, mi negrita, yo te llevo un rinconcito.
Last night I meet a Spanish girl, so sweet and so darling. Last night I meet a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba,
cuidado.
Negrita,
cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco.
No, que no me tumbe el coco, por favor, mi coquito.
Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco.
Y si quieres mi negrita, te llevo un rinconcito.
Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco.
Para darte un besito.
Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco.
Negrito.
Jest ze mną w radiu Oliwka. Cześć Oliwka.
Cześć Nela.
I Oliwka ma do mnie kilka pytań.
Skąd wiesz, że dziób tukana jest lekki?
Dowiedziałam się, że tukan ma lekki dziób od pani, która właśnie tam była, bo tak się zastanowiłam, że przecież ma taki duży ten dziób, to musi być i ciężki, to jakby po prostu był ciężki, to nie mógłby utrzymać tej głową tego dzioba i też by nie mógł polecieć.
A z czego zrobiony był nektar, którym karmiłaś koliberki?
Ten nektar, to nie było tak, że ta pani zbierała ten nektar z kwiatków, bo to chyba jest niemożliwe. Tak myślę, nie jestem pewna. I ten nektar, sama się bardzo zdziwiłam, ale on był zrobiony z wody i bardzo dużo cukru. I za tym kolibry dosłownie szalały, latały, jeju, aż się przepychały, żeby tylko się tego napić. I bardzo szybko ten nektar w tych fiolkach przyczepionych do tych kwiatuszków bardzo szybko zniknął.
A czy spacerując po lesie deszczowym widziałaś wolno żyjące tukany?
Tamte, które były w tej ptasiarni, to one normalnie żyły na wolności. One nie były w żadnych klatkach ani w pomieszczeniach. One po prostu normalnie mogły sobie odlecieć nawet do Polski, gdyby sobie chciały, ale oczywiście tego nie zrobią, bo to jest dla nich za daleko. No ale mogą po prostu sobie wszędzie polecieć, ale one tak się przyzwyczaiły, że zostały tam. Jak odlatują, to zawsze wracają.
A czy trudno jest znaleźć tukana w takim lesie deszczowym?
No, trochę, bo one siedzą bardzo wysoko w koronach drzew, a te drzewa są strasznie, strasznie wysokie, więc... Ale też tukan trochę się wtapia w tło, bo te owoce różnych drzew są dosyć wysoko.
A które tukany jest łatwiej znaleźć? Te ciemniejsze czy te bardziej kolorowe?
Tak naprawdę to trochę zaskakujące, ale te ciemniejsze, bo owoce są kolorowe i ogólnie są różne odcienie zieleni i brązu i różnych kolorów. Po prostu jest dużo tak naprawdę kolorów w dżungli. No i właśnie wtedy ten tukan tak się wtapia w to tło, a kiedy jest taki ciemny, to widać go tak dokładnie.
A karmiłaś tukana?
Tukana nie karmiłam, ale widziałam, jak jedzą właśnie z tych talerzy na górze tego dachu.
A w tej ptasiarni to kolibry jedzą tylko nektar, czy może coś jeszcze?
No, ta pani daje im ten nektar, ale one też jedzą nektar z kwiatków, jak znajdą. Ale częściej jedzą ten cukier z wodą, bo wiedzą, że on tam zawsze będzie, a kwiatki po jakimś czasie po prostu więdną. Ale jak znajdą kwiatkę, to jasne, że wypiją.
A czy tukan mógłby jeść z tego samego karmnika co koliber?
Tak naprawdę może by mógł, gdyby te dziurki w tych kwiatkach były trochę większe i gdyby oczywiście polubił to, co one tam piją, albo gdyby to był na przykład sok z mango, to może po prostu, bo właśnie tukan ma bardzo długi język, to mógłby ten język tam wsadzać, bo koliber nie tylko dziób tam wsadza, ale dziubek który ma bardzo długi, a jeszcze dłuższy ma język, więc dzięki temu dosięga do tego nektaru.
A czy łatwo jest się zbliżyć do takiego kolibra, który sobie siedzi na kwiatku na przykład?
Taki na wolności, znaczy były na wolności, ale taki nieprzyzwyczajony do ludzi.
Tak.
To nie za łatwo. To zależy. Jak będziesz powoli się zbliżał i nie robił żadnych gwałtownych ruchów, to możesz dosyć blisko podejść, ale jak zauważysz, że chcesz go dotknąć albo coś takiego, że za bardzo się zbliżysz do tego kwiatka, gdzie on jest, to odleci.
A podczas gdy kolibry piły ten nektar z tych kwiatuszków, które trzymałaś, to miałaś szansę je na przykład bliżej zobaczyć, dotknąć je?
Tak, one były bardzo blisko mnie. Mogłabym je dotknąć. Tak naprawdę tak podstawiłam palec pod tą dziurkę w tym w płatku tego sztucznego plastikowego kwiatka, gdzie one się trzymały i tam siadały. To podstawiłam palec i jeden mi na palcu usiadł i to było takie fajne. A, i też kolibry, po prostu one tyle tego nektaru jedzą, że nawet jak jedzą, to one prawie zawsze jedzą w locie, ale prawie zawsze, nie zawsze. Dlatego, bo one tak wszędzie szybko latają, muszą bardzo dużo tego pić i co chwila, żeby nie stracić sił.
A gdzie mieszkają tukany?
Tukany mieszkają w dziuplach, w drzewie. Ja myślałam, że mają gniazdo albo coś takiego, a one nawet kilka tukanów, na przykład pięć, może mieszkać w jednej dziupli. To musi im być tam bardzo ciasno, bo mają te duże takie dzioby.
A tukany żyją raczej razem, czy parami, czy jakimiś większymi grupami?
Tukany żyją w parach, czyli w dwójkach, albo w grupkach takich małych, od 5 do 7 osobników.
Czy widziałaś taką tukanią dziuplę w drzewie?
Nie, nie widziałam niestety, ale chciałabym zobaczyć, jak wygląda w środku.
A jak myślisz, jak sobie wyobrażasz tą dziuplę od środka?
Nie wiem, sobie wyobrażam, że to takie pomieszczenie, gdzie jest trochę takiej suchej trawy, albo trawy, suchych liści, coś takiego i takich małych patyczków. Nie to, że jest gniazdo z tego ułożone, tylko po prostu takie patyczki, ziemia i liście.
Czy oglądałaś film Rio, który opowiada o takich różnych ptakach, papugach i egzotycznym życiu?
Zwierząt?
Zwierząt.
Tak, oglądałam i właśnie tam też zauważyłam, że były te tukany i mieszkały w dziupli.
A czy myślisz, że ta dziupla prawdziwych tukanów jest choć trochę podobna do dziupli tych tukanów z Rio?
No myślę, że tak, że jest właśnie takiego kształtu, ale niestety nie było pokazane, jak wygląda w środku.
A jeżeli byłabyś ptakiem, to chciałabyś mieszkać w takiej dziupli?
Gdybym była ptakiem, no to tak naprawdę chciałabym mieszkać w takiej dziupli, no bo to by było schronienie przed deszczem, więc bym nie mokła i tam by było trochę cieplej, jakby na zewnątrz było w nocy zimno, bo to takie bardziej zamknięte pomieszczenie. I pewnie bym tam naniosła takich dużych liści, bardzo dużo, taką kubkę, żeby mi było mięciutko. A czy ty chciałabyś mieszkać w dziupli czy gdzieś indziej?
No, jakbym była ptakiem, to myślę, że byłabym przyzwyczajona do mieszkania w dziupli. No i na pewno bym nie widziała żadnego innego, lepszego miejsca do mieszkania niż dziupla. Myślę, że też bym tam naniosła dużych liści, tak jak mówiłaś, żeby było mięciusio. No i może bym to trochę przyozdobiła jakimiś kwiatkami. Myślisz, że będąc ptakiem czułabyś się bezpiecznie w tej dziupli?
I tak, i nie, bo z jednej strony ogólnie to jest tak bezpieczniej niż spać na gałęzi albo w gnieździe, bo gniazdo jest otwarte i w każdej chwili może ktoś tam wlecieć, znaczy przylecieć na gałąź, a z drugiej strony jakby coś już zajrzało do tej dziupli, no to nie ma drugiej drogi ucieczki, bo to coś jest w wejściu, więc
no tak.
Chyba żeby było na wylot. Taka dziura na wylot.
A tak podsumowując, to jak wyobrażasz sobie życie w tej dziupli? Czy byłoby ci łatwo? Jakby mijały twoje dni?
No, myślę, że na pewno by było trochę gorzej niż jak jestem człowiekiem, bo bym latała, jadła, spała i tak codziennie. I robiła dziuple. Znaczy nie robiła, bo nie mogą robić tym dziobem, więc znajdywała i tam wrzucała liście do środka.
A czy na przykład jakiś dziki kot mógłby się wdrapać na to drzewo i wykraść na przykład jajka, tukana albo jakiegoś innego ptaka?
Raczej tak, jakby to było dosyć grube drzewo i by była jakąś gałąź taka dosyć gruba obok tego, tej dziupli, no to bardzo możliwe, że mogłoby się coś takiego stać, ale nie wiem, czy tak się dzieje. Bo tam na przykład żyją jaguary, pumy i oceloty i one właśnie mogą się wspinać.
A czy będąc na Kostaryce widziałaś jakiegoś dzikiego kota na żywo?
Tak, widziałam ocelota, takiego malutkiego, był bardzo słodki. No dobra, to już jest koniec pytań. Dziękuję bardzo, Oliwko, za pytania.
Dziękuję.
I teraz po piosence będą pytania od was.
I heard they ballin', I heard they choking, fire it burning me. I heard they ballin', I heard they choking, fire it burning me. And she ballin', all it along, all it along. And she ballin', all it along, all it along. Me lot, every night that she go to bed a lot, fire keep burning she. Every night that she go to bed, lad, fire keep burning, she and keep ballin'. Fire, all alone, long, all alone, long, long. I'm a man, lad, fire, all alone, long, all alone, long, long. Me lad, no fire in the back and fire in the front. Fire it burning, she. No fire in the back and fire in the front. Fire it burning, she and keep ballin'.
Fire,
all alone, long. Fire up above and fire down below. Fire it burning me. Fire up above and fire up above. Fire it burning me. And she ballin'.
Fire.
All along, long. All along, long. And she ballin'.
Fire.
All along, long. All along, long.
Yeah, man.
I heard it shouting, fire it burning me. I heard it bawling, I heard it shouting, fire it burning me. And she bawling, all along, all along, all along, all
along.
And she bawling, all along, all along, all along. Me lad, the fire in the back and fire in the front. Fire it burning me. Fire in the back and fire in the front. Fire it burning, she and she ballin'.
Fire,
all along, all along, all
along.
Fire it burning,
she
ballin'. All along, all along, all along.
Fire
it burning, she. Me lad, fire up above and fire down below. Fire it burning, she lad. Fire up above and fire down below. Fire it burning, she and she ballin'.
Jeżowiec wie, gdzie iść. On nie ma oczu, tylko on idzie i na przykład jak zdecyduje, że skręci w prawo, i napotka skałę, to nie to, że ją omija, tylko wchodzi na nią, potem schodzi, no i idzie dalej. Jak czuje, że jest coś do dołu, ostro, to wtedy schodzi, no i wchodzi z powrotem na górę. Więc idzie przed siebie. A jak wyczuje, że akurat pod nim jest jedzenie, no to je je.
Jak jeżowiec trzyma się skały?
Jeżowiec, on ma takie małe przystawki, tych bardzo dużo ich ma, ale są malutkie i długie. Te przystawki się właśnie tak przysysają i to się wtedy on się bardzo mocno trzyma.
Jak śpimy je?
Na przykład ryby papuzie są podobne do papug, są takie kolorowe i też mają właśnie taki dziubek. I one śpią w takich szczelinach pomiędzy koralowcami. One tam śpią tak pionowo, ale nie zamykają oczu, bo nie mają powiek, tylko tak z otwartymi oczami, ale śpią. Albo czasami wypuszczają taką bańkę naokoło siebie i wtedy w tym śpią. Dziękuję bardzo za pytania od was, a teraz czas na listy. Koperta jest ślicznie przyozdobiona różnymi naklejkami z egzotycznymi zwierzętami i pięknie narysowany, bardzo fajny koliber. Jest bardzo dużo tych naklejek, są bardzo fajne, bardzo mi się podobają, chciałabym takie mieć. O, i teraz otwieram kopertę, żeby się nie zniszczyła delikatnie. O. O, i w środku jest... I jest list do mnie, napisała do mnie Wiktoria. Zrobiła naprawdę bardzo fajny list z taką ramką fajną i narysowała piękne go flaminga i żółwia. Są naprawdę śliczne i koliber jest bardzo fajny właśnie na okładce, na kopercie. Wiktoria napisała na moim Facebooku kilka słów i że jej tata ma na imię Mariusz, że ona urodziła się w Hiszpanii, a jej tata w Norwegii i że uwielbia moje książki i że pozdrawia mnie z Polanki Wielkiej koło Oświęcimia. I właśnie narysowała naprawdę ślicznego flaminga z żółwiem, takim bardzo fajnym. I bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo podoba mi się śliczny jest ten koliber, którego narysowała na kopercie. Naprawdę jest śliczny i te naklejki są bardzo fajne. Jeszcze narysowała mi kwiatki różne. I znaczek pocztowy jest taki ładny, śmieszny, bo jest właśnie Reksio na nim. Bardzo dziękuję Wiktorio za list i piękny rysunek kolibra. I pamiętajcie, wysyłajcie właśnie takie super rysunki razem z listami na adres radia, ulica Myśliwiecka, 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. Kiedy dostanę taki list, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I tak właśnie zrobię z listem i rysunkiem Wiktorii. Dziękuję bardzo, Wiktorio, za list. I następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata.